To przypadłość, którą charakteryzuje blednięcie palców, rąk, czasem nóg, czy też marznięcie nosa i małżowi nusznych. Jakie są przyczyny objawu Raynaud, jak mu zapobiegać i jak leczyć? O tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. Gościem audycji jest profesor Stanisław Sierakowski, kierownik Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Jeśli w nazwie objawu, choroby czy też zespołu pojawia się nazwisko, to czasem dziwnie to brzmi, łatwo nie jest wytłumaczyć, co to w ogóle jest. A pacjenci mówią, że występuje u nich objaw Raynaud. Co to jest w ogóle?
Panie redaktorze, szanowni państwo, jest to napadowe blednięcie najczęściej palców u rąk, ale może to też być blednięcie końcówki nosa, brody, czoła, czy też na przykład sutków. Charakterystyczne jest to, że jest to blednięcie. One się robią blade, a właściwie nawet białe, te części. Po pewnym czasie zmieniają kolor.
A czy w okresie zimowym i przy takich mrozach, jak teraz mamy jeszcze, zwłaszcza tych większych z reguły, częściej występuje ten objaw?
Zdecydowanie częściej. Pacjenci, którzy dłuższy okres czasu chorują, doskonale wiedzą, że podczas pory zimowej, a szczególnie mrozów, ten objaw wystąpi częściej i będzie bardziej dokuczliwy.
No, czy ten objaw kończy się tylko blednięciem, czy ma jakieś swoje fazy, rozwija się?
Tak. Otóż w tym objawie występują trzy fazy. Klasycznie występują trzy fazy. Jest to faza zblednięcia. Ta faza spowodowana jest skurczem naczyń, czyli mamy tak jak gdyby rodzaj zamartwicy. Palce się robią białe z wyraźną linią oddzielającą, tak zwaną linią demarkacyjną, oddzielającą od zdrowych tkanek.
I gdzie się ta linia kończy? Z końcem palca, czy też
różnie
może być połowy?
To się różni, to się kończy bardzo różnie, indywidualnie. Widziałem pół palcu, widziałem całe palce, widziałem całe dłonie. I to jest pierwszy okres. Potem następuje zasinienie. Skąd to zasinienie? Otóż gdy naczynia tętnicze się rozkurczają, napływa wstecznie krew żylna. Napływa wstecznie krew żylna, która jest granatowa, ciemnogranatowa i stąd taki kolor fioletowy.
To nie jest to, że pękło jakieś naczynko się
rozlało.
Nie,
to nic nie pękło, to po prostu jest taki jak gdyby wsteczny przepływ krwi, powrót krwi. I po tym jest jeszcze trzeci okres, czyli okres czerwony, kiedy zaczyna płynąć krew z powrotem, krew tętnicza i to jest najczęściej związane z pewnym bólem, z pewnym pieczeniem. No niektórzy pacjenci mówią, że to jest ból. Czyli mamy fazę białą, niebieską czy granatową i czerwoną.
Ile czasu trwają te fazy?
To jest, na to pytanie najtrudniej odpowiedzieć. Po pierwsze, nie wszystkie fazy muszą wystąpić, szczególnie u pacjentów, którzy chorują jakiś dłuższy okres czasu. Zakładamy w kryteriach diagnostycznych, że wystarczą dwie fazy. Natomiast kiedy wystąpi ta druga faza, no to jest, czasami ona występuje po kilku minutach, ale widziałem przypadki, kiedy ona wystąpiła prawie po godzinie.
Najprawdopodobniej trudno jest powiedzieć, ilu ludzi może dotykać tego rodzaju przypadłość, ale jak często ona się zdarza? Przynajmniej jakoś orientacyjnie, czy dałoby się to opisać?
Panie redaktorze, szanowni państwo, dane są szalenie rozbieżne. Ale ja bym tu bardzo wyraźnie i wbrew takim obserwacjom, o których mówiliśmy na początku, że one częściej występują w porze zimowej, wydawałoby się, że w krajach o zimnym klimacie one powinny występować częściej. Tak niestety tak nie jest. Ale muszę powiedzieć, że znam statystyki, na przykład francuskie, gdzie objaw ten występował do 20 kilku procent. Resumując, jest to jeden Z najczęstszych objawów, nie tylko występujących w schorzeniach reumatycznych, ale w ogóle jako objaw chorobowy. Z tym, że tutaj bym chciał podkreślić jedną bardzo ważną rzecz, że to się różnie kształtuje w zależności od wieku.
No właśnie, i o ten wiek chciałem zapytać jeszcze.
Więc proszę Państwa, najczęstsza osoba, specjalnie nie mówię pacjent, tylko mówię osoba, która zgłasza się z podejrzeniem objawu Raynaud, no bo diagnozę stawia lekarz, to jest kobieta, dziewczyna między 16, 15 a 30 rokiem życia.
No proszę.
To są najczęściej szczupłe, bardzo elegancko wyglądające panie, które uskarżają się i w tym przedziale wiekowym jest najwyższy odsetek. No miałem kiedyś taką serię, kiedy miałem wrażenie, że co trzecia studentka w Białymstoku ma objaw Raynaud.
Ale to nie jest ta choroba studentów trzeciego roku, że wszystko pasuje i na wszystko chorują.
Nie, to nie jest. My przeprowadzamy, tutaj zresztą powiem, że to jest pewien problem z odróżnieniem tego przez pacjenta, czy to jest na przykład czy to są zimne ręce, czy to jest objaw Raynaud. My to diagnozujemy i my ustalamy, no najpierw trzeba ustalić przyczynę, znaczy ustalić jaki to jest charakter, jaki to jest patomechanizm, co to w ogóle jest, a dopiero potem przystąpić do postępowania terapeutycznego.
No to właśnie, to jak rozpoznajemy objaw Raynaud?
No więc czasami u pacjentów, szczególnie z nasilonym tego typu procesem, i szczególnie u osób nie w tym przedziale 15, 16, 30, ale w wieku lat 30-40, my widzimy już w czasie rozmowy w gabinecie, gdzie przecież nie jest zimno, prawda? Mhm. Osobiście jestem strasznym zmarzlakiem, więc trzymam ciepło. Widzimy, że występuje zasinienie. Szczególnie to zasinienie występuje, czy nawet ta faza biała. Więc po pierwsze, to możemy rozpoznać wizualnie, obserwując. No, dopuszczalne są też próby prowokacyjne. Nie w każdym przypadku, ale no, w przypadkach wątpliwych możemy taką próbę wykonać. Z tym, że to lekarz powinien wtedy bezwzględnie sporządzić dokument medyczny, czyli takie zaświadczenie, gdzie napisze, prawda, że taka osoba w dniu takim a takim przeprowadzono próbę prowokacyjną i uzyskano taki a taki wynik. Próba prowokacyjna, tu jest kilka, ale no, taka najbardziej klasyczna to jest miska z wodą, do której wrzuciliśmy lód. I trzyma pacjentka to kilka minut i przyglądamy się, czy to blednie, czy to nie blednie.
I to wystarczy?
To jest próba prowokacyjna, która, no jeśli rzeczywiście mamy objaw Raynaud, to ona wypada dodatnio. Ale to nie jest koniec bynajmniej postępowania diagnostycznego.
Zrobiło się, no widać, że blednie. Jak długo to ma być zblednięte?
To jest najczęściej związane z indywidualnym odbiorem, z tym, jaka jest temperatura otoczenia, prawda? To jest osobniczo dosyć zmienne. No i najczęściej jest to kilka minut.
Ale jeżeli coś takiego się dzieje, już pomijam próbę prowokacyjną, tylko sami zauważymy, wychodzimy na świeże powietrze, które ma minus 10 na przykład. I czy wtedy będzie też ta prowokacja?
Tak. Tutaj chcę powiedzieć, że poza prowokacją fizyczną, czyli temperaturą, ujemną, niską temperaturą, takimi czynnikami prowokacyjnymi może być stres. Takimi czynnikami prowokacyjnymi może być tytoń. I to bynajmniej wcale nie palony przez daną osobę, tylko no pomieszczenie, gdzie...
Wdychany,
tak. Czy też niektóre leki i o tym trzeba mówić lekarzowi, który te leki przepisuje. Tutaj myślę zwłaszcza o beta-blokerach, które są lekami w tej chwili modnymi i stosowane są w różnych chorobach.
A czy ten objaw potem, jak się okaże, zespół i choroba Raynaud mogą być uwarunkowane genetycznie.
No tak, my jesteśmy, w miarę upływu lat my nabieramy przekonania, że właściwie pewną tendencję do występowania poszczególnych, że pewna tendencja no jest uwarunkowana genetycznie. Z tym, że to nie jest tak jak w hemofilii, gdzie my na przykład potrafimy no, z dużą dokładnością i powiedzieć, że ona na pewno u danego osobnika wystąpi. No, przypominam, że hemofilia jest to choroba królewska. Wszyscy praktycznie członkowie rodów królewskich w Europie no, mają te w jakimś mniejszym czy większym stopniu tą chorobę, ale jest pewna predyspozycja. No więc na przykład jeśli jeden z bliźniąt monozygotycznych, czyli tak zwane bliźnięta, dawniej to się określało jako jednojajowe. Przypominam, że to są osoby, które mają wszystko takie same. One mają takie same grupy krwi, antygeny tkankowe, mają też ten sam wzór DNA, prawda, który służy do rozpoznawania osób. Jedyne co mają różne to linie papilarne. Jeśli jedna z tych osób zachoruje na przykład na jakąś chorobę, na przykład chorobę, niektóre z naszych chorób, to u drugiej wystąpi ta choroba z częstością do 33%. Taka jest mniej więcej norma, czyli ta genetyka nie jest taka w 100% pewna. Podobnie jest tutaj. Dlatego ważne jest, żebyśmy się zapytali, czy może nasza mama chorowała, czy może nasza babcia chorowała, bo to jest głównie choroba kobiet, dziewcząt, szczupłych.
Za chwilę wyjaśnimy, albo spróbujemy tylko wyjaśnić, jaki jest mechanizm objawu Raynaud. Dziś przy okazji ostatniego tchnienia kalendarzowej zimy mówimy o chorobie, która objawia się właśnie zimnem, widocznym nawet, bo to jest blednięcie palców u rąk, czasem u nóg, nosa blednięcie, małżowin usznych, ale i także mogą być zimne po prostu ręce. Może zanim powiemy więcej o tym, jak się leczy, spróbujmy przynajmniej wyjaśnić, na czym ten mechanizm tego objawu Raynaud polega.
No więc początkowa faza, jak już wspominałem, to jest skurcz naczyń tętniczych, które doprowadzają krew. W związku z tym krwi nie ma w tkankach i te tkanki wydają się białe,
martwe. A to jest skurcz punktowy? Czy
jest to skurcz na danej przestrzeni. Na danej przestrzeni, więc to tak jak mówię właśnie, to mogą być skurcz jednocześnie, bo to jest ciekawe, że to najczęściej występuje symetrycznie. To może występować symetrycznie, więc na przykład 3-4 palce u obu rąk.
Te same.
Te same najczęściej. Nazwy. Najczęściej te same palce. To mogą być całe dłonie, całe ta część rąk, gdzie mamy palce, czyli wszystkie palce. I to jest mały skurcz. Po pewnym czasie ten skurcz ustępuje, ale nie jest jeszcze dostatecznie duży, czy żeby napłynęła krew i w tym czasie cofa się krew żylna i barwa zmienia się z barwy białej na barwę fioletową. Wreszcie trzecia sprawa, powrót do normy. Pojawia się taka czerwona barwa, mówiłem już, że to jest ból i takie uczucie drętwienia. Jest to bez wątpienia zaburzenie regulacji naszego ukrwienia. Różne są tutaj hipotezy. No, proszę Państwa, sytuacja jest tego typu, że jeśli my chcemy mieć jakieś dobre leczenie, czyli skuteczne leczenie, to my przede wszystkim nie robimy to w ten sposób, że próbujemy leki, tylko my staramy się poznać mechanizm. Jeśli poznamy w sposób wystarczający mechanizm, to już sterowanie farmakologiczne tym mechanizmem jest już łatwe i wtedy wprowadza się nowe leki.
Ale czy na przykład ktoś skarży się, nie widać jeszcze tego, ale skarży się, że ma zimne ręce, to czy to też jest to objaw Raynaud?
Nie. No ja jestem przykładem człowieka, który się od zawsze skarży na zimne ręce, zimne nogi, śpię pod dwiema pierzynami, prawda? No ale to jest już taka konstytucja, no, prawdę mówiąc, jak trochę przytyłem, to te dolegliwości mniej mi dokuczają.
No to tak jak w przypadku kobiet, które jak już wejdą w ten wiek bardziej dojrzały, urodzą dzieci, tak, to wtedy tak, ta choroba tak, też ja znika, ten, jeśli tak, ona jest chorobą tak, samoistną.
Tak, jeśli to jest tak. Tak, to jest właśnie, dlatego mówiłem o tym 30 roku, granicy 30 lat, bo wtedy najczęściej panie wstępują w związki małżeńskie, rodzą dzieci i ta przybierają trochę na wadze i te dolegliwości mijają.
A czy na palcach rąk, na których pojawia się ten objaw Rhino, może się pojawić też jakaś inna zmiana?
Oczywiście, proszę Państwa, to może doprowadzić do wrzodzeń. Do wrzodzeń, dlatego trzeba bardzo starannie obejrzeć, lekarz powinien bardzo starannie obejrzeć opuszki palców, no palce, opuszki palców. Mało z tego, zalecam moim młodym kolegom, asystentom i studentom, aby no, tutaj posługiwali się lupą, ponieważ niekiedy te ubytki są dosyć drobne, trudno widoczne gołym okiem, ale to są ubytki, to ma dosyć istotne znaczenie rokownicze.
Ale opuszki czy wały paznokciowe?
Nie, ja mówię o puszkach. My tutaj mówimy o takich sytuacjach, kiedy ten objaw Rhino jak gdyby tworzy chorobę Rhino. O chorobie Rhino mówimy wtedy, kiedy nie udaje nam się uchwycić u pacjenta żadnych innych odchyleń od stanu prawidłowego. Tylko i wyłącznie to blednięcie, te ale trzy fazy.
Czy ten stres, o którym pan wcześniej wspomniał, to też jest przyczynkiem do tej
może
choroby?
Może być. Stres może być jak najbardziej. To rozmowa z pacjentami, które mówią, że objaw się naostrzył, ale wie pan, była dosyć smutna sprawa, ktoś umarł, albo była jakaś sprawa stresowa, ktoś chorował w rodzinie, więc to na pewno może być czynnikiem.
Czyli wiemy, tak, że może być objaw, może być choroba, a za chwilę powiemy, że to też może być zespół. Profesor Stanisław Sierakowski, kierownik Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, jest naszym gościem, a dziś mówimy o objawie, chorobie i za chwilę też powiemy o zespole Rhino. Czy objaw Rhino to zawsze poważna choroba, panie profesorze?
Nie. Jeśli chodzi o te młode osoby płci żeńskiej najczęściej, takie szczuplutkie, to jest to sprawa przemijająca i ona nigdy się może nie odnowić. Natomiast zupełnie inaczej jest, jeśli mamy do czynienia z osobą 40- czy 50-letnią, u której występuje objaw Rhino. W każdym przypadku i u tej młodej, i u tej starszej powinniśmy się zastanowić, czy nie jest to objaw towarzyszący jakiejś chorobie. Tych chorób z kręgu chociażby chorób reumatycznych jest szereg.
No ale jest samą chorobą, może być też choroba Rhino.
Tak, 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 oczywiście. Oczywiście, że jeśli to jest tylko choroba Rhino i ona jest dokuczliwa, to przystępujemy do leczenia, głównie leczenia objawowego, jako że innego nie ma. No.
Czy w tym przypadku objaw i choroba to jest to samo?
Nie. Objaw to jest objaw kliniczny, to jest to, co my rozpoznajemy. Natomiast choroba, o chorobie mówimy wtedy, kiedy nie stwierdzamy żadnych innych odchyleń od stanu prawidłowego, zwłaszcza takich odchyleń, które tłumaczyłyby nam ten objaw, prawda, występowanie tego objawu Rhino, więc jest to tylko i wyłącznie ten objaw. Mówimy wtedy o chorobie.
No a jaka jest różnica między chorobą Rhino a zespołem Rhino?
Tak. Zespół Rhino występuje w przebiegu innych chorób. I tych chorób, jak wspomniałem, chociażby w zakresie układu chorób reumatycznych jest wiele. No, najczęściej on występuje, prawie zawsze, czyli mówiąc krótko, zawsze występuje w twardzinie układowej. W twardzinie układowej występuje w 100%. Natomiast może występować we wszystkich innych chorobach, jak toczeń rumieniowaty układowy, jak mieszana choroba tkanki łącznej,
miażdżyca,
zapalenia wielomięśniowe. To są choroby nasze. Reumatoidalne zapalenie stawów chociażby. I teraz mamy całą gamę chorób innych. Pan redaktor tu wspomniał o miażdżycy. Oczywiście, że to mogą być choroby i naczyń, i choroby układu krwionośnego. Tak, hematologiczne. Ta lista jest naprawdę bardzo duża.
A nawet zapalenie wątroby typu B i C.
Tak, tak jest. To wcale nie jest takie rzadkie. No tutaj właśnie przypominam, że to zapalenie typu C, bo to myśmy się przez wiele lat przyzwyczaili, że mówiliśmy o żółtaczkach, prawda, typu A, typu B. To były wirusowe zapalenia wątroby. Z żółtaczką typu, znaczy żółtaczki w hepatitis, w zapaleniu wątroby C nie ma i to jest mankament, bo ludzie nie wiedzą, że chorują, więc tutaj, no, nie wyręczając kolegów hepatologów, zachęcam do wykonywania za 20 zł testu na obecność antygenu, czy to nie jest obecny antygen żółtaczki typu C.
No ale jeszcze jest i nadciśnienie płucne, i oczywiście nowotwory przebiegające ze zwiększoną lepkością krwi i tak dalej. Tak, do tego są również zespoły uciskowe, czyli ciśnienie nadgarstka.
Tak,
to też może być związane.
No i to jest rola lekarza, no głównie reumatologa, żeby wykluczył te wszystkie inne choroby i żeby odpowiedział na pytanie, czy mamy do czynienia z chorobą Raynaud, czy z zespołem, a jeśli tak, to w przebiegu jakiej choroby?
No dobrze, a już odpowiedział mi pan częściowo na pytanie, bo chciałem zapytać, jakiego specjalistę powinniśmy poszukać. To wiadomo, że to jest na pewno reumatolog, ale czasem niektórzy szukają u kardiologa pomocy, u angiologa, bo naczyniami się zajmują.
Oczywiście, że można. No ja bym, proszę państwa, w każdym przypadku, w jakiejkolwiek wątpliwości bym się zgłosił po prostu do lekarza rodzinnego. Lekarz rodzinny, myślę, że on pokieruje do odpowiedniego specjalisty. Zacząłbym jednak od specjalisty reumatologa, no chociażby z tego prostego powodu, że najczęściej objaw Raynaud występuje właśnie w naszych schorzeniach. I my tutaj przeprowadzamy badanie lekarskie polegające na ustaleniu, czy są jakieś inne choroby. A jeśli nie ma, nie widzimy, czy też w ogóle, wykonujemy jeszcze dodatkowo dwa badania, które nam właściwie sprawy wyjaśniają. Po pierwsze, to jest badanie na obecność przeciwciał przeciwjądrowych. To badanie można wykonać chociażby w naszej klinice, w laboratorium naszej kliniki. A druga sprawa to jest bardzo dobre badanie, które także wykonują pracownicy naszej kliniki. To jest kapileroskopia. Kapileroskopia jest to badanie naczyń, przyżyciowe badanie naczyń. A więc u człowieka żyjącego, prawda, możemy zobaczyć, jak wyglądają naczynia.
I to bada się w palcach?
I to właśnie jest taka ciekawostka, że no badać na skórze jest niemożliwe, ponieważ naczynia na skórze biegną prostopadle do powierzchni skóry. A więc no nic nie zobaczymy. Zobaczymy tylko takie otworki. Natomiast jest taka część naszego ciała, jest to tak zwany wał paznokciowy, czyli ten taka skórka, która rośnie, tak zwana skórka przypaznokciowa, i tam naczynia biegną równolegle do powierzchni, a więc równolegle i możemy je przy pomocy nawet lupy, czy też takiego mikroskopu, kapilaroskopu, to się nazywa kapilaroskop, możemy je zobaczyć. I tutaj uwaga, jeśli państwo, czy szczególnie panie, zamierzają przybyć do nas, to proszę sobie przez 3, 4, 5 tygodni nie wycinać tej skórki przypaznokciowej, bo jak panie sobie wytną, to nie będziemy mieli czego badać, będziemy musieli spokojnie poczekać, aż ta skórka odrośnie.
Z tego, co pan mówi, to wynika, że istotna jest obserwacja, po pierwsze, opuszków palców, co wcześniej już wspomniał pan profesor, a po drugie już zbadanie rzeczywiście przy użyciu specjalnych właśnie urządzeń tego, co się dzieje właśnie w tej skórce.
Tak, i ta kapilaroskopia jest szalenie ważna, bo ona nam praktycznie odpowie na pytanie, z jakiego typu zaburzeniem mamy do czynienia. Czy jest to objaw Raynaud, czy jest to zespół Raynaud.
I czy jeszcze jakieś dodatkowe badania się robi?
Panie redaktorze, szanowni państwo, no to jest badanie, takie badanie specyficzne. Oczywiście trzeba zobaczyć, czy jak wygląda OB u tego pacjenta, czyli opadanie krwi, czy no, badania w kierunku innych chorób. No to też tutaj zazwyczaj wykonujemy morfologię krwi, prawda, badania na aktywność enzymów wątrobowych. No To jest, jeśli to jest osobnik w sile wieku, to niekiedy tych badań trzeba wykonać dość dużo, ale to nie jest wielki problem i zazwyczaj koledzy reumatolodzy nie mają z tym większego problemu. Z tym, że zaznaczam, jeśli my widzimy jakąś chorobę hematologiczną, o której pan redaktor był uprzejmy wspomnieć, czy też typowo naczyniową, no to wtedy kierujemy już, a wykluczamy nasze choroby, to kierujemy do tego specjalisty.
Czyli z tego wynika, jeśli mamy do czynienia z zespołem, to wtedy grono tych, którzy leczą, jest dużo, dużo szersze, bo tu leczenie polega nie na eliminowaniu tego samego objawu i walczeniu z chorobą, ale w eliminowaniu przyczyny, która powoduje tę chorobę.
Czyli oddziaływanie na tą chorobę zasadniczą.
Tak.
Na tą chorobę zasadniczą.
Można mówić o pierwotnej i wtórnej. To tak można scharakteryzować, że ta, która sama z siebie powstaje, jest pierwotna, a ta wtórna to jest ta, która jest skutkiem jakiegoś innego schorzenia i trzeba go po pierwsze zdiagnozować, a po drugie wiedzieć, jak leczyć to schorzenie, żeby też wyleczyć, lub czy to jest w ogóle możliwe, to na ten temat odpowiemy za chwilę. Na czym polega leczenie w przypadku, kiedy mamy tylko objaw Raynaud?
No więc tutaj podajemy preparaty, które powodują rozluźnienie mięśni, rozluźnienie naczyń, czyli mięśniówki naczyniowej. I to zazwyczaj tych preparatów zaczynamy od preparatu stosunkowo słabszych i to jak zwykle stosujemy taką drabinę farmakologiczną do już zazwyczaj takie preparaty tego pierwszego rzutu nam wystarczają, aczkolwiek mamy chociażby preparaty kolejnych rzutów, jakby chociażby na przykład sildenafil, czyli popularna Viagra, która tutaj też jest dosyć przydatna. Natomiast to zazwyczaj nie jest, tu zazwyczaj jest sytuacja tego typu, że my takiej młodej osobie tłumaczymy, że należy się ciepło ubierać, że należy po prostu chodzić w rękawiczkach, jak jest zimno i to zwykle wystarcza. Poza tym pacjenci są ciekawi, czy to, no są, niepokoją się, czy to nie będzie postępowało, więc to leczenie jest stosunkowo proste.
Natomiast, a kiedy mamy chorobę już?
No jeśli mamy zespół, czyli objaw Raynaud towarzyszy chorobie, no wtedy sytuacja jest dosyć trudniejsza. My mamy tutaj cały szereg nowych leków, które mogą być skuteczne, no szczególnie wtedy, kiedy objaw Raynaud powoduje powstawanie owrzodzeń, prawda? Więc to jest problem. I indywidualnie do tego podchodzimy. Powtarzam, gro to jest leczenie choroby podstawowej. Natomiast no tutaj trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że my w Polsce nie mamy, to z przykrością mówię, nie mamy grupy leków, które tej grupy najsilniejszej, nie mamy prostacyklin, jeśli chodzi o reumatologię. Ale my o dziwo efekty mamy lepsze niż ośrodki położone, czy kraje położone na południu, które mają. No my wtedy stosujemy leki reologiczne, czyli podajemy preparaty reologiczne, tak jak sadaminę, jak dextran, jak...
Ale to już tak specjalistycznie
jest. W każdym bądź razie stosujemy kroplówki, tak zwane kroplówki. Pacjenci wiedzą, że jak ich tam za bardzo, jak to się mówi, przyciśnie, to jeszcze są kroplówki.
Ale czy można wyleczyć w ogóle?
No, jeśli chodzi o te osoby młode, to jak już powiedziałem...
Sama ustępuje.
Natomiast jeśli chodzi o tą drugą fazę, no my tu jesteśmy zadowoleni, jeśli ten objaw występuje znacznie rzadziej. Takie przypadki, żebyśmy potrafili lekami to zupełnie usunąć, to są naprawdę rzadkie.
Czyli niestety trzeba, jeśli już mamy do czynienia z zespołem Raynaud, to wtedy trzeba koniecznie leczyć to, co jest powodem tegoż właśnie zespołu. No to jak zapobiegać tej chorobie, jeśli już wiemy, że może nas dotknąć, a jak wspomniał pan profesor, to może być genetyczne uwarunkowanie, to powiemy na zakończenie za chwilę. Przed nami ostatnia odsłona zespołu, objawu i choroby Raynaud. Dziś właśnie jest tematem Szlachetnego Zdrowia. Wiadomo, że z powodów rodzinnych możemy mieć właśnie taką chorobę, bo ona genetycznie może być odziedziczona. Tu w tym przypadku, jak wspomniał pan profesor Stanisław Sierakowski, który jest naszym gościem, że to nawet do 30% może się zdarzyć taka właśnie prawidłowość. Czy jeżeli wiemy, że coś takiego może nas spotkać, albo czujemy, że coś takiego się może dziać, na przykład w przypadku młodych dziewcząt, chudych, które dbają o linię, to co zrobić, żeby zapobiec w ogóle powstaniu objawu Raynaud?
Proszę państwa, nie mamy środka, który by zapobiegał. No, nie mamy szczepionek, chociaż szczepionki w niektórych grupach są źle widziane, co mnie osobiście przeraża. Proszę państwa, jeśli my mamy taką sytuację, że nasza mama chorowała, że nasza siostra choruje, prawda, to najlepszym sposobem jest zgłoszenie się do reumatologa i indywidualne ustalenie z nim. Jaka jest przyczyna u tych siostry czy mamy? Czy te same czynniki występują u nas i ustalenie postępowania. To postępowanie będzie głównie polegało na trzymaniu ciepła. Ja tutaj na przykład pacjentki namawiam, żeby chodziły w rękawiczkach, cienko skórne rękawiczki mogą być używane przez cały rok. Kiedyś była na to moda, elegantki chodziły, więc nie widzę powodów, żeby teraz nie chodziły. To jest jedna rzecz. Jeśli się, proszę państwa, pojawi taki objaw, to nie zwlekałbym, czy jeśli państwo macie podejrzenie, że on się pojawił, bo nasi pacjenci nie muszą stawiać diagnozy, od tego my jesteśmy, prawda? To proszę się natychmiast zgłosić do lekarza rodzinnego, a on pokieruje do reumatologa, czy samemu zgłosić się do reumatologa.
Ale taki pojedynczy epizod i to już trzeba iść do lekarza? Bo to przecież
Proszę państwa, jeśli u kogoś wystąpi zblednięcie, tutaj jeszcze bym radził, bo to pacjentki, kobiety są dosyć, prawda, spostrzegawcze, to przychodzą i pokazują mi zdjęcia zrobione telefonem komórkowym. To też jest bardzo cenna rzecz. Jeśli państwo zobaczycie, że rzeczywiście jest to takie zblednięcie białe, to ja bym się nie wahał, tylko bym przyszedł do lekarza reumatologa i bym w tym przypadku indywidualnie po przeprowadzeniu badań ustalilibyśmy tok postępowania.
No bo właśnie ten objaw Raynaud może spowodować to, że wykryjemy u siebie zupełnie inne schorzenie, które jest bardziej niebezpieczne niż sam ten objaw. Tak. Moim i państwa gościem był profesor Stanisław Sierakowski, kierownik Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo.
Wszystkie archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie można odsłuchać na naszej stronie internetowej, a sugestie tematów kolejnych proszę przesyłać na adres mailowy wufilipowicz@radio.bialystok.pl.